Witam Państwa, Lech Pilarski. Już mamy wiosnę, zatem więcej będziemy mówili dzisiaj o przyrodzie i ekologii. Jaka jest ziemia na poziomie świata, Polski i Podlasia? Co się zmienia? Na co musimy się przygotować, jeśli chodzi o nasze otoczenie? Wszystko to oczywiście ma związek z ekspansją człowieka, nowymi technologiami oraz wzrostem liczby mieszkańców Ziemi. Antropopresja, bo tak się to ładnie nazywa, ma swoje konsekwencje nie tylko klimatyczne, ale także krajobrazowe. Jeśli sobie uzmysłowimy, że jeszcze 200 lat temu większość ludzi mieszkała na wsi i była związana z pracą na roli, a dziś jest odwrotnie, to oddaje skalę zmian, jakie się dokonały. A zatem końca tego procesu też nie widać i proces urbanizacji będzie narastał. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu dzisiaj biolodzy, profesorowie Mirosław Radkiewicz i Marcin Silieżniew z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, wiosna przyszła, kalendarzowa co prawda, pogodowa również, klimatyczna, aura nam się ładnie rozwija, jest więcej słońca, ale jak panowie wybieracie się w teren, podglądacie to wszystko, co się dzieje naokoło nas, to jakie refleksje przychodzą?
Wiosna zawsze zaskakuje. Tegoroczna wydaje się, że jest już wilgotna, teraz robi się trochę ciepła. Pamiętam rok czy dwa lata temu w radiu opowiadałem o zawilcach, które kwitły przez miesiąc, bo wiosna była wyjątkowo zimna. W lutym śniegu nie było, choć wszyscy narciarze na ten śnieg liczyli. Wydaje mi się, że tak jak mówią klimatolodzy i osoby od zmian klimatu, że mamy dwie pory roku. Ciepłą i suchą, cokolwiek to znaczy, i wilgotną i chłodną, z krótkimi okresami śniegu, może nawet też czasem upadczywego mrozu, bo zagląda
do... zawiesiną chmur i ciemnościami.
Tak, tak, i to wywołuje w nas smutek, także dzisiaj jesteśmy tacy pełni optymizmu, te słoneczko nas dogrzewa, dopieszcza, witamina D jest produkowana w naszej skórze i to chyba wszyscy czujemy.
I wprawia to nas w euforię, ale przyglądając się temu wszystkiemu, co jest naokoło, panie Marcinie, znajduje na przykład osobniki, które jeszcze do niedawna byłyby niedostępne w naszym klimacie i w naszym regionie.
No, zmienia się rzeczywiście. Człowiek dzisiaj widziałem coś zupełnie typowego, a mianowicie latające tutaj w okolicach naszego kampusu cytrynki. Co taką jest, można powiedzieć, dla nich dosyć normalną porą pojawiania się, chociaż pierwsze cytrynki widzieliśmy w okolicach 8-9 marca, więc jest to gatunek jak najbardziej rodzimy. Obcych przybyszów jeszcze w tym roku nie miałem okazji widzieć, natomiast no, to mieliśmy okazję nawet swego czasu rozmawiać na ten temat o różnych gatunkach takich potencjalnie no, inwazyjnych, niebezpiecznych dla nas, jak biedronka azjatycka. I rzeczywiście ostatnio rozmawiałem nawet z kolegą z GGW, z profesorem Markiem Kozłowskim, który się mnie pytał, czy widziałem gdzieś ostatnio biedronkę dwutropkę, czyli nasz rodzimy gatunek, dlatego że w okolicach Warszawy nigdzie już biedronki dwutropki nie ma, a jest tylko biedronka azjatycka, więc no niewątpliwie tutaj te zmiany w tej naszej faunie następują i zarówno wśród gatunków tych rodzimych, które gdzieś tam znikają albo zmniejszają swoje liczebności, czasami obserwuje się ich ekspansję, no i niestety, co jest bardziej dla nas niebezpieczne, no pojawiają się gatunki obce.
Teraz się mówi o jakimś szerszeniu, który gdzieś też z Azji ma zamiar zaanektować Polskę.
No tak, też słyszałem tą informację. Aczkolwiek zdaje się, że ten, który nam grozi, nie jest tym najbardziej niebezpiecznym, jaki u nas się może trafić. No ale no, wraz ze zmianami klimatycznymi możemy się spodziewać, że może kiedyś, za kilkadziesiąt lat, polskie komary zaczną malarię przenosić, prawda? Też nie możemy tego wykluczyć.
Albo wirusa Zika, tak jak komar tygrysi, który podobno już jest we Francji południowej.
Spóki co powinniśmy korzystać z uroków Bagien Biebrzańskich, wiedząc, że kontakt z tamtejszymi muchówkami krwiopijnymi nic tam nie grozi.
Oprócz ukąszeń.
Tak.
To na to musimy się przygotować, ale jak przyglądacie się państwo, panowie, no tej ekspansji, urbanizacji terenu i tak dalej. Czy to będzie wywoływało długofalowe konsekwencje? Czy takie refleksje panów też nachodzą od czasu do czasu?
Urbanizacja to jest bardzo szerokie pojęcie i wydaje mi się, że może mieć swoje piękne i wspaniałe oblicze, które wyrażane jest ideą miast ekologicznych albo nawet smart cities. I tu chciałbym przy okazji wizyty w Radiu Białystok powiedzieć, że Białystok jest jednym ze smart cities, nie w Polsce tylko, ale na świecie. I niektóre wskaźniki, niektóre parametry, niestety na stronach anglojęzycznych głównie to możemy odnaleźć, internetowych, dla Białegostoku są bardzo dobre. Czyli jeżeli będzie to rzeczywiście urbanizacja typu smart, wykorzystująca nowoczesne technologie i interakcje z obywatelami, tak jak na przykład mieszkańcy Amsterdamu zainstalowali w swoich smartfonach aplikacje, które pozwalają ich śledzić, to czego akurat Polacy bardzo nie lubią, i to pozwoliło rozwiązać wiele dla włodarzy miasta, jakim jest Amsterdam, wiele problemów, gdzie są korki, jak się poruszają motorowerzyści, bo oni tam również mogą po ścieżkach rowerowych, co osobiście widziałem i mnie na chwilę przeraziło, mogą się poruszać. I taka urbanizacja moim zdaniem ma sens i będzie służyć przyrodzie. Natomiast dzika, bezmyślna urbanizacja, nawet nie mam na myśli samowoli budowlanych, ale budowanie bez izolacji, bez ocieplenia, instalowanie albo używanie starych kotłów.
Zamienianie terenów zielonych tylko na betonowe pustynie.
Dokładnie, albo jakieś takie uporczywe i kochamy to i nie wiem dlaczego to taki nasz sport narodowy się robi, że kosimy te nasze trawniki przydomowe nawet, żeby tam, broń Boże, jakiś mniszek nie zakwitł, a już jak stokrotka, to już w ogóle niedobrze. I potem jesteśmy smutni i nie wiemy dlaczego. I nie wiemy dlaczego, a odpowiedź jest właśnie taka, że brakuje nam zachwytu, bo stokrotki jeszcze w grudniu potrafią kwitnąć, jeżeli ich nie skosimy. A ten zachwyt jest nam potrzebny.
Dzisiaj mamy także Dzień Wody i jeśli zbyt krótko strzyżemy trawnik, to sprzyjamy parowaniu tejże wody i wyciąganiu jej, czyli osuszaniu ziemi.
Generalnie roślinność sprzyja wilgotności. Wilgotność w mieście latem, w upalne dni, to kilka stopni mniej. Mniejsze zużycie prądu na klimatyzacji. Lepsze samopoczucie ludzi. Jesteśmy, jeszcze tego nie doświadczyliśmy w tym roku, ale latem doświadczymy, sądzę, że w miastach na pewno, będziemy mniej spoceni. Także opłaca się dbać o tereny zielone w miastach. Unia na to daje bardzo duże pieniądze i z tego, co wiem, Białystok próbuje z tych środków korzystać, włodarze naszego miasta, ale jednocześnie to nie jest tylko teren zielony, ale również przy okazji to pełni funkcję ścieżki rowerowej na przykład, albo inne funkcje, na przykład otwartego terenu do ćwiczeń.
Otwartej siłowni. Takie bardzo prozaiczne pytanie i bardzo pragmatyczne. A co pan byście zrobili z naszym lasem zwierzynieckim, bo teraz jak się trafi na ulicę 11 listopada, to już wiele osób mnie pytało. Popatrz, tutaj jest więcej drzew leżących niż stojących. Że wiatr, że przyroda obala te wszystkie drzewa i coraz mniej w lesie zwierzynieckim drzew.
Przyroda nam mówi, ale nie chcę tutaj monopolizować audycji.
Co nam mówi przyroda?
I oddałbym głos memu koledze.
To wiadomo, że leżące drzewa są z punktu widzenia różnorodności tak samo cenne jak drzewa stojące. No to było sporo czasu zostało poświęconego na dyskusję odnośnie Puszczy Białowieskiej, prawda? Natomiast no nie ulega tej wątpliwości, że rola martwego drewna jest bardzo duża. No poza tym, no co nam da właściwie w lesie zwierzynieckim usunięcie tego martwego drewna? Od tego żywe drewno wcale nie pojawi się nam szybciej. No, natomiast no, to jest też bardzo, mnie to zawsze fascynuje, może niekoniecznie w rezerwacie, jak las zwierzyniecki, ale w jakichś innych miejscach, że czasami nawet z moim 6-letnim synem sobie gdzieś tam chodzimy i patrzymy, co tam sobie pod korą takiego martwego drewna żyje. I są to rzeczywiście bardzo ciekawe obserwacje. Jest to niesamowita różnorodność. Tutaj warto powiedzieć, prawda, zupełnie z innej strefy klimatycznej, że są części świata, gdzie na przykład martwe palmy są specjalnie pozostawiane po to, że w ich pniach rozwijają się larwy chrząszczy, które są traktowane przez tubylców jako pokarm, prawda? Więc jest to taka wylęgarnia. Dla nas jest to wylęgarnia, można powiedzieć, owadów cennych, które z punktu widzenia takiego konserwatorskiego, albo że po prostu są w tych łańcuchach troficznych, a są miejsca na ziemi, gdzie takie martwe drewno ma takie bezpośrednie wartości utylitarne. Trzeba też o tym pamiętać.
I to jest... przyglądamy się temu drewnu, które jest w tym lesie zwierzynieckim z punktu widzenia właśnie tej bioróżnorodności, a nie zważajmy na te walory estetyczne.
Ale to jest piękny widok.
To jest kwestia gustu.
Tylko my uważamy, że to jest ohydne, ponieważ jeśli nasz gatunek wywodzi się z Afryki, jak sądzi wielu naukowców, i ewoluował na terenach sawannowych, półotwartych, my w naturalny, instynktowny sposób boimy się wywróconych drzew i takich środowisk. Z bardzo prostego powodu. Boimy się instynktownie drapieżników, które na nas czyhały. I dlatego nas to przeraża. Natomiast ten las do nas mówi. Jak się do niego wejdzie teraz, pogoda jest piękna, to śpiewają ptaki. Te ptaki są tam szczęśliwe. Tam jest ich mnóstwo, tam jest taka feria głosów, bo szczęśliwie srok nie jest w tym lesie aż tak dużo, jak w tych terenach, gdzie jest mniej lasu. Natomiast te wywrócone drzewa też do nas mówią. Te wywrócone drzewa, wiele z nich, to jest efekt krawędzi. One się wywróciły, ponieważ została poszerzona szosa łącząca, prowadząca...
Czyli ulica Pio, ulica Zwierzyniecka.
Dokładnie. I oczywiście dobrze, że się to poszerzenie stało, ale to jest potwierdzenie tego, co mówią naukowcy. Jeżeli jakieś środowiska pofragmentujemy, to powierzchnia będzie mniejsza do obwodu, ta proporcja. I wiatry, wichury będą silnie intensywniej to niszczyć. I te wywalone drzewa zaraz po uruchomieniu tej szosy, bo nawet w poprzek się kładły, to był żywy dowód. Te drzewa mówiły. Efekt krawędzi na nas działa. To nie jest nasza wina, że my się wywracamy. I zostawmy...
Czyli zrobiliśmy miejsce, gdzie może intensywniej powiać i od razu las na to reaguje.
Co więcej, drzewa, które rosły w środku lasu i do tego były przez swoje kilkadziesiąt lat życia przystosowane, może i więcej, bo niektóre z tych dużych drzew mogły być starsze, nagle zaczęły rosnąć na krawędzi i warunki, jakie są na krawędzi, są zupełnie inne niż w środku lasu. Także ani nie winimy drzew, ani drogowców. To było do przewidzenia. To musiało się stać. A to, że te drzewa padają, to tworzy to cudowną barwę świateł. Tam ja już się zaczynam rozglądać, kiedy się pojawią sarny. Niedawno ponoć był łoś, ale to akurat wcale nie jest mile widziany w mieście przybysz. Także tam można ten park zwierzyniecki cudownie rozwinąć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby go oświetlić w całości, bo to, ale...
Zrobić betonowe ścieżki, tak?
Pamiętajmy, może podsłuchajmy, co on odpowiada. Skąd się wzięła nazwa zwierzyniec? Ona pochodzi od Klemensa Branickiego. To był jego zwierzyniec. Zastanówmy się, jak on by to widział. Nasze miasto, ulica Lipowa, Lipy, to jest Pałac Branickich, wspaniały ogród barokowy. To wszystko jest dziedzictwo Klemensa Branickiego. Patrz jego oczyma na tą przyrodę. Dowiemy się, co wspaniałego można w tym kierunku zrobić.
Czy w naszym województwie, z racji tego, że ponad 40% obszaru naszego województwa podlega różnorodnej ochronie, dałoby się stworzyć taki smart region, gdyby odpowiednio z tej strefy ochronnej skorzystać, gdyby spróbować wzbogacić nas o odpowiednią wiedzę i tak rozwijać województwo, żeby dało się wspaniale mieszkać. Żeby to hasło Zielone Płuca Polski nie było tylko i wyłącznie hasłem. Żebyśmy za bardzo nie przekształcili środowiska, a raczej dostosowali się, współżyli z tym środowiskiem. Zapadło milczenie.
Ja myślę, że to jest jak najbardziej możliwe i nawet ta cała koncepcja Zielonych Płuc Polski sądzę, że jest rozwijana, a pomocą w tym, tak w nieintuicyjny sposób, mogą przyjść właśnie nowoczesne technologie, bo musielibyśmy ustalić, co to jest smart region. Przede wszystkim to są smart people. inteligentni ludzie, ale nie mierzeni dyplomami, tytułami, stopniami naukowymi, bo nie zawsze jest między tym znak równości, tylko ludzie świadomi swoich praw, ale również i obowiązków, czyli ludzie segregujący odpady, dlatego że oni chcą segregować odpady i to jest ich decyzja. Ludzie nie kupujący żywności na przykład, czy produktów w opakowaniach plastikowych, to zeszłoroczny Dzień Ziemi tutaj bardzo dużo pomógł, bo na przykład znikają, mają zniknąć słomki z restauracji plastikowe. Smart people, ludzie inteligentni, to też, którzy korzystają z wiedzy i na tej wiedzy budują swoje zachowanie, ponieważ większość ludzi, większość z nas uważa, że nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje ze środowiskiem, a to jest nieprawda. Mamy i to ogromne. Jeżeli...
Nasze codzienne decyzje wpływają na owo środowisko.
Ależ oczywiście, że tak, bo jeżeli każdy z nas zacznie oszczędzać wodę, to tej wody, a w Polsce naprawdę mamy ogromne deficyty wody, bo jest ta typowa polska anomalia wodna tak zwana. Jeżeli wszyscy
nawet dzisiaj ukułem takie pojęcie, że jesteśmy Egiptem północy,
dosłownie.
Jeśli chodzi o zasoby wodne.
Ale to prawda, to prawda. I każdy z nas ma wpływ na to. Jeżeli będziemy przestrzegać przepisów odnośnie leków i nie wyrzucać leków do śmieci, tylko odnosić do specjalnych punktów, będzie dużo mniej chemii. Podobno w wybrzeży Stanów Zjednoczonych Prozac w oceanach znajdują naukowcy i inne dziwne substancje. Także
podejmując decyzje urbanistyczne, próbując zmienić kawałek pola na siedlisko, też już możemy wpływać na to środowisko, ale w taki bardziej optymalny sposób.
Ależ oczywiście patrzeć, jakie tam są warunki, co tam możemy zrobić. Możemy nawet skorzystać z dotacji unijnych i powinniśmy w jakiś przemyślany sposób. Natomiast nie róbmy czegoś zupełnie na siłę. Dalej.
Szczególnie czegoś, co jest nieodwracalne.
Tak. Korzystajmy też z nowoczesnych technologii. Jeżeli Microsoft jest zainteresowany współpracą z miastami na świecie wielkimi, w tym w Polsce, w tworzeniu smart cities, to znaczy, że to może być dochodowy interes. I profesor Konarzewski od nas z Instytutu Biologii mówił o tym na jednej z konferencji Business Insider. Mówił, że jeżeli przekona się środowiska biznesowe, środowiska przemysłowe, że ochrona przyrody może się opłacać, wygramy wszyscy. Wygramy zdrowie dla naszych dzieci, wygramy czyste powietrze, raz na zawsze rozstaniemy się ze smogiem, ale również ocalimy tą zagrożoną przyrodę.
Przysłuchuję się panu, panie profesorze, troszeczkę zniecierpliwiony, czy znudzony, właśnie czy takim tak narzekaniem na to, co się dzieje wokół nas?
Tak, no jeżeli mogę tutaj się włączyć do narzekania, to tak właśnie mowa o tym czystym powietrzu, prawda, o smogu. Oczywiście zimową porą no człowiek bardzo o tym myśli, sprawdza, jakie są aktualne poziomy zanieczyszczeń, prawda, to można znaleźć bez problemu w internecie. No i tak jak coś mnie zastanowiło, że w ogóle nie ma stacji pomiaru zanieczyszczeń praktycznie w naszym regionie w mniejszych miastach, prawda? Dlaczego nie ma na przykład w Białowieży?
Jest w Augustowie,
jest w Sokółce. W Sokółce, ale na przykład w
Białymstoku tylko dwie.
Tak. Natomiast no właśnie w powiecie białostockim i tutaj hajnowskim nie bardzo, prawda? Bo nam się kojarzy, że to jest taki właśnie czysty region, ale też jeżeli były takie stacje, no to one by pokazały, jak jest rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach, a przecież to wiadomo, że tam jest największy problem. Wystarczy, zobaczymy na Warszawę, no to się okazuje, że najgorszy poziom zanieczyszczeń właśnie jest w okolicach Warszawy, właśnie w takich miasteczkach jak Otwock czy Pruszków, a niekoniecznie w ścisłym centrum. I wydaje mi się, że pokazanie, że jeżeli będzie w każdej większej miejscowości taka stacja pomiaru zanieczyszczeń, to też będzie można zwrócić właśnie mieszkańcom,
czyli?
Że jest u nich problem, bo tak to oni może sobie myślą, a że my żyjemy sobie daleko od miasta, u nas jest wszystko świetnie, a że czasami ktoś tam coś spali, to się nikt nie przejmuje. No gdzieś tam słyszałem właśnie taki żart straszny, jak Polak segreguje śmieci, palne i niepalne, prawda? No więc no, niewątpliwie...
Ale tutaj pijemy właśnie do owej wiedzy, do uzbrojenia ludzi w odpowiednie informacje. I tutaj chyba mamy do jakby stworzenia takiej sfery, którą możemy wzbogacać o właśnie te elementy wiedzy. czyli o odpowiednie czujniki, tak żebyśmy kontrolowali nie średni stan, ale stan codzienny naszego powietrza. Jeśli chodzi o rozbudowę miast, to no, jakieś informacje gdzieś powinny być dostępne w internecie. Jak postępuje proces urbanizacji? Jaka część terenu, który zamieniamy w osiedle mieszkaniowe, jest zielona, a jaka część jest pokryta asfaltem, polbrukiem i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie. Czyli społeczeństwo obywatelskie, korzystające z nowoczesnych technologii, mające dostęp do wiedzy, społeczeństwo, które wierzy i jest przekonane, że ma realny wpływ na podejmowanie decyzji, czyli system partycypacyjny, gdzie chcemy, gdzie współuczestniczymy.
Czyli z jednej strony nauka, a z drugiej strony demokracja.
Dokładnie tak, bo nie wymyślono jak do tej pory lepszego systemu niż demokracja i poszanowanie przyrody i długość też życia obywateli w państwach demokratycznych, są na to badania, jest lepsza i niż w państwach w reżimach totalitarnych.
Takie mogą być również przełożenia i korelacje. A zatem wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza, bo z jednej strony no, mamy grupę taką elitarną, czyli naukowcy, dysponujący i badaniami, dysponujący odpowiednią wiedzą, ale to jest tylko i wyłącznie elita. Teraz pytanie, jak to przełożyć na szersze spektrum społeczne, tak? Ludzi, którzy podejmują decyzje, którzy głosują, którzy mogą wpływać na władzę, by realizować takie, a nie inne projekty.
To trudne pytanie. Myślę, że należałoby zapytać, czy na pewno naukowcy to elita, a czy nie raczej osoby służące społeczeństwu wiedzą i odpowiadające na pytania, które w danym momencie są ważne. Oczywiście w różnych dziedzinach nauki będą inne pytania, ale mówimy o tych częściach wdrożeniowych. I myślę, że czas uświadomić, o czym też pisał papież Franciszek, że na skażeniu środowiska, na zanieczyszczeniu, na jego dewastacji najbardziej tracą najbiedniejsi. I nawet jeśli naukowcy byliby elitą i mieliby wiedzę i dostarczyliby narzędzi informujących, że faktycznie na przykład tak jak w Krakowie wskutek smogu dzieci rodzą się z mniejszym obwodem głowy, że mają mniejsze IQ, mniejszą inteligencję, że ten efekt utrzymuje się przez kilka pokoleń, to nic to nie da, bo samo mówienie o tym to jest za mało. Potrzebne są ruchy społeczne, choćby polski alarm smogowy, warszawski, krakowski.
Także w Białymstoku powstał.
Także w Białymstoku. Potrzebne jest to, co mówiliśmy przed chwilą, demokratyczne społeczeństwo mające realny wpływ na wiedzę, na decyzje.
I na władzę.
Potrzebne są działania zmierzające do ograniczania konsumpcji zasobów, dobre ustawodawstwo, jak i też związany z demokracją równy podział dóbr. Im większe będzie rozwarstwienie społeczne, tym większe będą konflikty i tym większe ryzyko dewastacji środowiska naturalnego. Czyli można zaryzykować tezę, że to, co mówimy o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, mówi bardzo dużo o nas i naszej cywilizacji, na jakim jest etapie. Jakie mamy problemy, ale wewnętrzne, psychologiczne i w jakim kierunku zmierzamy. Bo te wszystkie niepokojące rzeczy, które nas martwią, powinny nas zmusić do autorefleksji, bo przyroda nam próbuje powiedzieć, że być może pewne rzeczy źle robimy. Może czas wrócić do postów piątkowych. Dzisiaj słyszałem, że najstarsza kobieta w Polsce mówi, że po prostu w piątki nie jadła nic, tylko piła wodę. W Wielkim Poście może coś takiego warto zainspirować nawet niewierzących.
Czyli mamy tutaj różnorodne podpowiedzi, możemy pogłębiać swoją wiedzę i możemy próbować realnie wpływać na nasze otoczenie, tak żeby zbytnio owego otoczenia nie konsumować. No bo mówimy o ochronie ziemi z punktu widzenia nienaruszania lasu albo dbania o przyrodę, ale w naszych rozmowach i w naszych takich no, czasami refleksjach mało się mówi o krajobrazie chociażby, że taka ingerencja człowieka w przyrodę potrafi zniekształcić całe otoczenie. No i później nie ma odwrotu.
Znaczy tutaj krajobraz to są różne aspekty, nie tylko czysto przyrodnicze, ale również co człowiek robi w tym krajobrazie. A to się też przekłada na naszą jakość życia, na nasze nawet wręcz zachowania. Jeżeli żyjemy w takim jakimś nieuporządkowanym, brzydkim krajobrazie, gdzie nic do niczego nie pasuje, no to wtedy gorzej się w tym czujemy. To jest udowodnione naukowo. No są ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy, jacyś właśnie czy architekci, nawet bywają załamani tym, co u nas się dzieje. U nas jest jeszcze coś takiego, taka typowa struktura w krajobrazie, że dużo jest rozproszonej zabudowy, prawda? Więc jest takich mało takich miejsc, gdzie rzeczywiście przez dłuższy czas się gdzieś tam, nie wiem, jedzie i jak gdyby nic nie ma po drodze. To też wpływa. To też może na nas wpływać.
No, u nas ta zabudowa kolonijna ma nawet w tych mniejszych miasteczkach, czy nawet na wsi, no widać to dokładnie, że co jakiś czas jest budynek, co jakiś czas jest gospodarstwo i nie ma takiej otwartej przestrzeni, gdzie można by jakby odetchnąć.
No a poza tym, no naprawdę trudno znaleźć, z wyjątkiem osiedli, dwa domy do siebie podobne. No z jednej strony ktoś może powiedzieć, że gdzieś, gdzie jest w Europie Zachodniej, gdzie się narzuca odcień dachówki, że jest to ograniczenie wolności, ale z drugiej strony, no to jednak wpływa na jakąś harmonię ogólnie, że się ludzie czują dobrze w takich właśnie schludnych miasteczkach, które właśnie są spójne pod względem architektonicznym. Więc na pewno na to możemy wpłynąć. No i też właśnie to, co już padła, możemy też wpłynąć na to, jak ten nasz krajobraz będzie wyglądał, na jakieś takie właśnie detale, typu właśnie koszenie trawników. No tutaj akurat jeśli chodzi o to, to ja jestem, to tutaj zupełnie mój pogląd jest inny odnośnie uporządkowania architektonicznego, dlatego, że uważam, że jeśli chodzi o przyrodę, to doskonały, ktoś kiedyś powiedział, taka myśl, że doskonały porządek uczyniłby ze świata cmentarz. I tu właśnie trzeba edukować społeczeństwo w tym kierunku, że niekoszony trawnik też jest ładny, bo nawet miałem okazję tutaj rozmawiać z dyrektorem Karolskim z Departamentu Ochrony Środowiska a propos koszenia trawników i on mówi, że są pewne ograniczenia, bo komuś się to po prostu nie podoba, że niekoszony trawnik jest znakiem zaniedbania, więc ludzie sobie nie zdają sprawy, że coś można zrobić celowo. Natomiast no, bardzo mi się podoba ten projekt, że w tym roku na terenie Białegostoku ma powstać 5 hektarów łąk kwietnych zamiast właśnie intensywnie koszonych trawników. I to jest rzeczywiście bardzo fajna inicjatywa. Kibicuję, bo będę bardzo też ciekawy, żeby zobaczyć, jak takie powierzchnie wyglądają.
Pytanie, czy to będą maki i gatunki rodzime, czy będą to gatunki zaciągnięte?
No tutaj to musi być kompromis, żeby to ładnie wyglądało i jednocześnie nie wymagało zbyt dużych starań, żeby było też trwałe, no bo właśnie jakieś takie gatunki typu maki są to rośliny jednoroczne, które się pojawiają na jakichś takich terenach na jakichś świeżych ugorach. Natomiast o to chodzi, żeby to było bardziej trwałe, żeby też no właśnie zredukować koszty tego, więc to trzeba bardzo starannie dobrać takie mieszanki, które będą dobrane również do typu gleby, no i wiele różnych czynników musi być uwzględnionych.
Tutaj wspomniany pan Karolski ma kolejny genialny pomysł tworzenia miejsc dla dzikiej przyrody na terenie miasta, czyli celowego zaniechania koszenia, czy intensywnego koszenia traw w niektórych miejscach, żeby te wiewiórki miały więcej tam i kryjówek, i miejsc do przeszukiwania. Ale też, i to jest takie troszeczkę, nie wiem, czy rodzice małych dzieci się na to nie obruszą, ale też, żeby ta niekochana przez nikogo, łącznie ze mną, pokrzywa mogła w niektórych przynajmniej miejscach, w tych cienistych, gdzie dzieci się raczej nie kręcą, wyrosnąć. Bo jak wyrośnie ta pokrzywa, Białystok będzie pełen motyli. Bo będą żywiły się na niej i rusałki pokrzywniki, i paziek, i rusałki pawiki, i rusałki admirały, i pewnie wiele innych gatunków rusałek.
A jak pan miłośnik łosi wcina się w temat motyli. Pana Marcina.
Ja również jest miłośnikiem motyli.
Ale tutaj kolega żadnego błędu merytorycznego nie zrobił, wymieniając te gatunki, także jestem pod wrażeniem jego również wiedzy.
Ja jako młody człowiek bardzo się interesowałem motylami w dzieciństwie, każdy chyba ten etap przerabiał, to jest piękne. Ja jeszcze
tylko... Ale właśnie owe motyle pokazują taką bioróżnorodność, nie tylko tą owadzią, ale również i roślinną.
Dokładnie, bo nic w przyrodzie, tak jak cytat z nadchodzącego w tym roku w kwietniu Dnia Ziemi, nic w przyrodzie nie istnieje samo w sobie, wszystko od wszystkiego jest zależne. Jeszcze dodam do tego kolorowego, pełnego kwiatów motyli Białegostoku fragment z historii Białegostoku, mianowicie podobno, gdy Niemcy wkraczali do naszego miasta na początku I wojny światowej, to nazywali Białystok Blumenstadt, miasto kwiatów. Tak był pełen kwiatów Białystok. I to jest ciekawa propozycja.
I ciekawe wyzwanie.
Bardzo, bardzo. Miasto pełne kwiatów i motyli. Na pewno będziemy jeszcze bardziej smart city i eco city. Bardziej nawet chyba niż potrafimy sobie wyobrazić, bo będziemy pełni zachwytu i szczęścia. A szczęście to odkrycia naukowe, to dobre i długie życie. Bez tego nie idzie, się nie da.
I już na zakończenie, podsumowując, no to przypomnijmy motyle, przypomnijmy, że Białystok kiedyś był nazywany miastem kwiatów i możemy całe otoczenie wokół nas no tak kształtować, panie Marcinie.
Tak, zdecydowanie. Właśnie motyle się wydają taką grupą czasami może mało poważną, natomiast okazuje się, że mogą mieć wartość taką zupełnie nieoczekiwaną, bo są to po prostu, jest to grupa wskaźnikowa, którą...
Co to znaczy?
To tak, którą przede wszystkim tak, no cechy dobrego wskaźnika to jest taka, to są takie gatunki, które można stosunkowo łatwo badać. Na przykład w badania motyli zaangażowani są również często wolontariusze, więc takie citizen science, więc z tego mamy, a jednocześnie motyle czule reagują na wszelkie zmiany środowiska, bo wiele z nich ma bardzo specyficzne wymagania siedliskowe. Związane są z określonymi gatunkami roślin żywicielskich, z określonymi typami siedlisk. No i też badania naukowe wykazały, że motyle niestety giną pierwsze, że pojawiają się zmiany w faunie motyli, chociaż nie ma tych zmian jeszcze takich widocznych, jeśli chodzi o florę, czy też jeśli chodzi o ptaki. Natomiast już się coś dzieje z motylami, że te gatunki właśnie najbardziej wymagające, one giną. No i na Podlasiu na przykład mamy jeszcze takie gatunki, których już nie ma nigdzie w Polsce, na przykład szlaczkoń szafraniec w Puszczy Knyszyńskiej. Także oczywiście w miastach mamy takie gatunki bardziej wszędobylskie, natomiast one też są, też mają wartość, mają...
Co może oznaczać fakt, że w otoczeniu nie ma motyli w ogóle? Zmarnowaliśmy to otoczenie, zmarnowaliśmy...
Motyle to jest, można powiedzieć, taki widoczny wierzchołek góry lodowej, prawda? Więc jeżeli tych motyli nie ma, to znaczy, że to możemy się spodziewać, że ogólna różnorodność nam spadła. Da? Natomiast niska różnorodność, no to pojawiają się problemy. No wiemy, że na przykład jakieś monokultury są bardziej narażone na różne szkodniki, prawda? To tak samo lasy, które są ubogie pod względem gatunkowym, one też będą bardziej narażone na różnego rodzaju presje. Natomiast motyle dzienne, szczególnie to jest taka dosyć specyficzna grupa, która raczej tutaj jest związana ze środowiskami otwartymi. No i niestety wiemy, że pewne... Na przykład takie dla nas profity związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej okazały się być dla motyli zabójcze, no typu dopłaty, prawda? Koszenie łąk intensywne, no niestety nie jest zbyt dobre dla tych motyli. Natomiast mamy też różne pakiety rolno-środowiskowe, które już są bardziej przyjazne.
No ale podobnie możemy podejść do naszego trawnika wokół domu, jak rolnik do pola.
Tak, to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić.
Jeśli będziemy użytkowali bardziej naturalnie, tak. To na łąk, która nie jest intensywnie użytkowana, mamy ponad 40 gatunków roślin, natomiast tam, gdzie się bardzo intensywnie kosi, jest góra 6.
Ależ oczywiście. Pamiętajmy, że nie każdy trawnik musi wyglądać jak boisko Jagiellonii. Prawda? Więc są rzeczywiście miejsca, gdzie trawnik, gdzie służy nam do celów rekreacyjnych, gdzie chcemy piknikować, no to oczywiście warto.
Dbajmy. Kośmy i tak
natomiast
dalej.
Tak to ja widzę same minusy. Po pierwsze tak, no konieczność wykonania jakiejś pracy, to są koszty. Dalej spaliny, hałas związany z samym koszeniem trawników, no i dalej te skoszone trawniki oczywiście są bardziej podatne na wysychanie. A jeżeli ktoś chce z kolei mieć ładny trawnik koszony, no to musi go podlewać. No i też mamy tutaj...
Zużycie wody.
Więc nie mówię, żeby zupełnie z tego zrezygnować, ale podejść do tego racjonalnie, że gdzie nie potrzeba, trzeba, to możemy sobie troszeczkę odpuścić.
Na zakończenie przypomnijmy, że jutro odbędzie się spotkanie, gdzie będziemy mogli się zapoznać ze światem motyli, tak jak pan powiedział. No, pierwszy wskaźnik, że jakość naszego środowiska jest dobra, kiedy mamy dużo motyli, różnorodnych, bo jak ich nie ma, to znaczy, że już za bardzo zaingerowaliśmy w to środowisko.
No właśnie, tak się składa, że jutro moja druga połówka Izabela Dziekańska będzie promować swoją książkę Motyle dzienne i nocne. No jest to książka skierowania przede wszystkim do najmłodszych adresatów, dla dzieci. Natomiast no, wiemy, że tą edukację ekologiczną trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Zresztą to są bardzo wdzięczni również odbiorcy. Także zapraszamy do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego na godzinę 12:00 dzieci i rodziców. No i książka, oczywiście nie jestem w 100% obiektywny, natomiast no, moim zdaniem jest to najlepsza książka motyla dla dzieci, jaka się ukazała w Polsce, więc cieszmy się, że ta książka powstała w Białymstoku. Jest tam fantastyczny tekst, ale również ręcznie wykonane ilustracje. Także zapraszamy.
Zachęcamy
serdecznie.
Jeśli chcecie się państwo spotkać ze światem motyli, to najpierw zdobywając wiedzę, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze tutaj w Białymstoku, a potem spacer na łąkę do Lasu Zwierzynieckiego i będzie można porównać tę wiedzę z rzeczywistością. Dziękuję panom bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesorowie Mirosław Radkiewicz i Marcin Sieliźniew z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawialiśmy o ziemi, o środowisku, o naszym otoczeniu, bo jak słyszymy, możemy je pięknie zniekształcić albo możemy pięknie o nie zadbać. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.